Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich Państwa z Krakowa. No, w tej dobie pandemii mamy taką sytuację, że prośba Jezusa, abyśmy jedno stanowili, nabiera bardziej jeszcze ścisłego znaczenia. To znaczy, że po prostu jeśli coś w rodzinie się dzieje, to musimy wszyscy zostać w domu. No więc myślę, że to też jest jakiś pozytywny wymiar tej pandemii, dlatego że w tym czasie, kiedy byliśmy w izolacji, część rodzin zaczęła się nawet poznawać wtedy, więc myślę, że no to jest taka, możemy doszukiwać się czegoś też dobrego w tej pandemii. Ja oczywiście bardzo chciałabym być z Państwem na miejscu i dla mnie to też jest niecodzienna sytuacja, że muszę mówić do komputera tak naprawdę i nie mam takiej wyobraźni jak vlogerzy, których teraz z szacunkiem pozdrawiam, bo wiem, jakie to jest trudne, żeby mówić do komputera, nie mając w ogóle żadnego kontaktu z publicznością, z ludźmi, do których się mówi. Niemniej wierzę, że Państwo tam jesteście. Teraz już nic nie słyszę ze sceny, więc nawet nie słyszę ani żadnych reakcji. W każdym razie bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. No, tak jak ksiądz Krzysztof powiedział, już wszystko o mnie. Bardzo, bardzo dziękuję za to, bardzo dużo tych rzeczy, aż nie wiem, jak na to zareagować. Natomiast bardzo dziękuję księdzu Krzysztofowi za zaproszenie na ten kongres. Zareagowałam oczywiście z wielką radością, że możemy z mężem wziąć udział. No, sytuacja trochę potoczyła się inaczej, natomiast właśnie co do tematu, bo ksiądz Krzysztof zapytał mnie, jaki temat chciałabym podjąć na tym kongresie i pomyślałam sobie, że może chciałabym powiedzieć o społecznej roli małżeństw wtedy, jak jeszcze rozmawialiśmy, po czym jak to powiedziałam, za jakiś czas przyszła taka refleksja. Co ja Państwu powiem, to są osoby przecież, które przyjeżdżają na kongres małżeństw, więc to są ludzie, którzy wiedzą o wiele więcej, niektórzy prawdopodobnie 10. raz tam są. Więc tak naprawdę ja powinnam się uczyć od Państwa właśnie takiej społecznej roli małżeństwa, rodziny. Niemniej, gdybyście Państwo chcieli, bo nie wiem, czy będziemy mieli jakiś kontakt taki, żeby móc się wymienić jakimiś doświadczeniami, to bardzo serdecznie zapraszam. Można właśnie na stacji 7 znaleźć w stopce mail do mnie. Gdybyście Państwo jakoś chcieli się odnieść czy do tego, co powiedziałam, czy podzielić się doświadczeniami, to będzie mi bardzo miło, bo po prostu może trochę wynagrodzę sobie to, że tam z Państwem nie jestem i nie mogę tych doświadczeń od Państwa zdobyć w żaden sposób. No, temat, który mam na dzisiaj do omówienia, to społeczna rola małżeństwa i tu zainspirowałam się zdaniem papieża Franciszka z adhortacji Amoris Laetitia, znacznie więcej niż dwoje. Taka, no, myśląc sobie o tej roli społecznej dzisiaj, myślę, że no, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ona jest naprawdę potężna. Ja chciałabym zacząć od takiej opowieści, która mnie bardzo urzekła. Czytałam we wspomnieniach sióstr benedyktynek, sakramentek z Warszawy, takich starych bardzo wspomnieniach zapisanych dawno temu. Jedna siostra pisała, że kiedy podczas wojny właśnie zginęli rodzice jej, wtedy ją razem z bratem ich sąsiedzi zabrali do swojego domu, no, żeby się nimi opiekować, ponieważ zostali sami. No i ci sąsiedzi oczywiście w trakcie tej wojny, mając swoje dzieci, starali się te dzieci edukować. No i w momencie, kiedy oni zobaczyli, że te dzieci właśnie tych sąsiadów, którzy nie żyją, mają jakiś taki dużo lepszy potencjał też naukowy, że szybciej łapią, że dobrze się uczą, to po prostu jeszcze więcej wkładali tej nauki dla nich. Jeszcze poprosili nauczyciela o pomoc, ponieważ wiedzieli, jak bardzo ważne jest wykształcenie dzieci, mimo że to były dzieci sąsiadów, żeby właśnie budować tę Polskę po wojnie, żeby to właśnie tworzyć te struktury intelektualne, które będą pracowały na nasz kraj. I bardzo się przejęłam tą historią w takim sensie, że zastanawiałam się, czy my dzisiaj tak potrafimy i czy my czujemy też taką odpowiedzialność właśnie za obcych też ludzi, obce dzieci czy inne rodziny. I sobie właśnie też skojarzyłam taką sytuację, jak nasz syn czasami opowiada, że właśnie ze szkoły jego znajomi jakoś tak nie wracają szybko do domu, że właśnie w ogóle nie chcą wracać czasami do tego domu. Teraz nasi synowie wynajęli mieszkanie, więc bardzo często ta młodzież też u nich przebywa. No i właśnie syn ma taką refleksję, że po prostu jak czasami tam bywał, to te domy wyglądają tak, że każdy wraca do domu i idzie do swojego pokoju. Nie ma takiego życia rodzinnego, nie ma takiej jakby kultury spędzania razem czasu w tych domach, nawet jeśli ta rodzina się ostała, choć wiemy, że bardzo duże są z tym problemy. no to właśnie w tym domu tak, no, ludzie nie potrafią jakoś właśnie być z tymi dziećmi, nie wiem, no, zasiąść przy tym stole. Ja wiem, że tutaj dla Państwa to mówię o oczywistościach, ale naprawdę są takie domy. I sobie pomyślałam, że my, którzy staramy się stworzyć, no bo jakby realizujemy swoje powołanie zgodnie z zapisami Pisma Świętego, to jest nasza księga, która nas uczy, jak żyć, staramy się dla naszych dzieci jakby mieć dla nich czas, opowiadać też im swoje jakieś problemy dnia codziennego, być ze sobą. Może naszym zadaniem w takim razie jest coś takiego, żeby tą młodzież też jakoś ściągać do nas, do domu. Oczywiście to nie chodzi o coś takiego, żeby wchodzić w jakąś rodzinę z butami, czy zastępować innych rodziców. Chodziłoby o to, żeby po prostu ta młodzież miała gdziekolwiek możliwość zobaczenia, że rodzina to jest jednak właśnie jakaś taka wartość, że w tej rodzinie wymieniamy się jakimiś informacjami, że jesteśmy ze sobą, że jesteśmy dla siebie wsparciem. I to naprawdę dla nas to może być szok, że ludzie czegoś takiego nie mają. No, myślę, że to jest taka podstawowa rzecz, którą możemy w naszych czasach dzisiaj jakoś tam realizować. I tutaj też chciałabym zacytować właśnie papieża Franciszka, bo on tutaj dalej w tej adhortacji mówi, że właśnie jest wręcz niechęć do małżeństw i ta niechęć wynika z tego, jak mówi papież, że żyjemy w kulturze, która wywiera na ludzi młodych presję, by nie zakładali rodziny ze względu na brak perspektyw na przyszłość. Wielu ludzi młodych często odkłada ślub z powodu problemów ekonomicznych, problemów z pracą bądź ze studiami. Czasem są to inne motywy, takie jak wpływ ideologii, które pomniejszają znaczenie małżeństwa i rodziny, doświadczenie niepowodzenia innych małżeństw. Więc właśnie chodzi o to, żebyśmy pokazali to powodzenie innych małżeństw, żebyśmy pokazywali, że naprawdę to nie jest tak, że to jest jakiś związek krótkoterminowy i na pewno zaraz wszystko się rozpadnie, albo że ludzie będą się nawzajem krzywdzić, tylko że to jest, to też może funkcjonować jakoś poprawnie, tak, że po prostu człowiek w tym jest szczęśliwy i właśnie czuje to spełnienie, no i to jest, daje mu pełnię szczęścia to wszystko. Teraz my mieliśmy też w maju, właśnie też w trakcie pandemii, ślub syna. Co oczywiście wiązało się z tym, że musieliśmy odwołać wesele i wszystkie te rzeczy związane takie obok ślubu, co oczywiście dla pary młodej każdej niewątpliwie też jest bardzo ważne. Natomiast nasze dzieci zdecydowały się, że zrezygnują z tego kawałka, ale bardzo chcą wziąć ten ślub. No i oni oboje mają, w maju mieli po 22 lata i po kilka miesięcy, więc oczywiście w gronie swoich znajomych uchodzą za dziwnych ludzi. Dlatego, że no jest w kulturze tych młodych ludzi jest coś takiego, że no przecież trzeba jakoś tam się spróbować ze sobą pomieszkać, trzeba, no nawet to jest dziwne, jeśli ludzie ze sobą nie mieszkają, a są ze sobą, więc jak dzwoniliśmy jeszcze przed tym ślubem do znajomych, właśnie mówiliśmy, że no będzie ten ślub i no do dalszych też znajomych, bo miało być bardzo duże wesele, chcieliśmy dużo ludzi zaprosić, to właśnie znajomi reagowali, a co się stało, muszą, albo no nie martwicie się, że to za wcześnie. No ale no, oczywiście, że się martwimy. Oczywiście, że się martwimy, żeby wszystko w tym związku się układało. Bardzo mocno się modlimy za nich, żeby wszystko szło dobrze, ale myślę, że nie martwilibyśmy się mniej, gdyby oni mieli po 30 lat. Myślę, że i brali ten ślub. Po prostu zawsze taka sama jest troska, jeśli ludzie się kochają, młodzi, to dobrze by było, żeby po prostu no, się pobrali, żeby budowali to wspólne życie razem, żeby umieli podjąć taką właśnie długoterminową decyzję, dlatego że ona też jakby no, wyznacza tą ich miłość, jakieś takie zaufanie do siebie. Zresztą no, Państwo jesteście z różnym stażem, więc nawet nie ma o czym tutaj tłumaczyć, że jak bardzo ważne jest właśnie takie no, małżeństwo. I teraz myślę sobie o tym, no, co zrobić, żeby w ogóle właśnie też świadczyć, tak, żeby właśnie tak jak no, same te nasze dzieci móc właśnie doprowadzić do takiego punktu, żeby one w tym świecie dobrze się czuły, żeby one umiały w nim funkcjonować, bo myślę, że większość z nas tutaj obecnych na tej sali też pewnie jest postrzegana jako dziwne rodziny w tej chwili właśnie w świecie, że albo bierzemy śluby, albo mamy dużo dzieci, albo właśnie jakoś żyjemy tak na krawędzi z tymi wszystkimi obowiązkami, więc to jakiś podejmujemy po prostu trud. I my musimy jakby w tym naszym trudzie zawrzeć też to, żeby te nasze dzieci umiały w tym świecie po prostu funkcjonować. I myślę, że do tego potrzeba bardzo dużo im teraz odwagi i samodzielności. Ja, my z mężem mamy dzieci już właśnie w wieku od 19 do 23 lat, więc one teraz zaczynają się borykać właśnie z tym, ze światem, światopoglądowo. Nawet syn wyjechał w tym roku na wakacje z grupą młodzieży pomaturalnej. No i właśnie toczyły się rozmowy i te rozmowy nie toczą się, tak jak mówi Wojtek, wokół, nie wiem, tego, jak gramy w piłkę, nie wiem, jak o sporcie, o, nie wiem, o dziewczynach, o jakichś przygodach, tylko toczą się cały czas wokół światopoglądu. Cały czas przecież, tak jak na pierwszych stron gazet i wszędzie czytają właśnie o LGBT, czy czytają o aborcji, czy czytają o wolności właśnie w ten sposób pojmowanej. Dlatego też ciągle tylko o tym dyskutują i te nasze dzieci wychowane w domach zgodnie z wiarą chrześcijańską i zgadzające się oczywiście z tym wszystkim, żyjące w tym wszystkim i same z taką chęcią obrony tych wszystkich naszych wartości, tak naprawdę stają przed takim wyborem, tak jak właśnie powiedział mój syn, że mogą mieć być oni i 12 osób przeciwko nim i mogą podjąć tą dyskusję i w tym momencie stać się wrogiem dla wszystkich osób na wakacjach, no bo tak to niestety wygląda, że tam ciężko jest o argumenty. Druga rzecz jest taka, że mogą się nie odezwać, co szczególnie właśnie, nie wiem, dla chłopców jest jakimś tam elementem tchórzostwa czasami, jakoś źle postrzegają siebie wtedy, że nie chcą zabrać głosu, żeby po prostu tutaj nie stać się wrogiem dla wszystkich. Trzecia wersja jest taka, że mogą nie pojechać na te wakacje i sami siebie wykluczać jakby z tego całego towarzystwa. Więc myślę, że po prostu naszą rolą jest oczywiście dać im te argumenty wszystkie, tak? Próbować właśnie rozmawiać w domach o tym, co tak naprawdę jest ważnego w tym wszystkim, czym jest ta wolność, w jaki sposób powinniśmy ją pojmować, ale też powinniśmy właśnie dbać o tę ich odwagę w tym wszystkim. Ja też sobie przypominam taką historię, którą kiedyś opowiadał ksiądz Piotr Pawlukiewicz, też kiedyś obecny na kongresie. Akurat mówił to chyba nie na kongresie, że właśnie jak jego tata uczył go odwagi, że właśnie to zawsze jednak ojcowie są takimi większymi ryzykantami, jeśli chodzi o dzieci i to zawsze ojcowie jakoś wyznaczają właśnie to przekraczanie tych granic odwagi, podejmowania ryzyka. No i opowiadał ksiądz Piotr, że kiedyś jechał pociągiem z tatą swoim i no pierwszy raz jechał, taki wszystkim był bardzo zainteresowany, wszędzie tam zaglądał. No i wyjrzał właśnie na korytarz, że taki długi ten korytarz, że ten pociąg tak jedzie, że jak on by się przebiegł, to by była taka prędkość. I tak patrzył, a tata spojrzał na niego, spojrzał na ten korytarz i mówi: leć. I właśnie tutaj chodzi o dokładnie taką symboliczną odwagę właśnie, żeby dać tym dzieciom skrzydła i im podjąć ryzyko, jest taka symboliczna. Każdy z nas wie może, co robić, żeby właśnie próbować te nasze dzieci wprowadzić do tej odwagi. I też tutaj myślę, że trochę powinniśmy jako rodzice, zwłaszcza jakichś młodszych dzieci, możemy też uderzyć się trochę w pierś, ponieważ no, dzieciom naszym potrzebna jest też samodzielność od pewnego wieku. Ja to widzę u siebie, na pewno ja mogę się uderzyć w pierś. Dobrze, że mam męża, który trochę inaczej to wszystko prowadzi u nas w domu, ponieważ ja no, mam takie tendencje, żeby nie dawać jednak dzieciom samodzielności. Po prostu myślę, że może my mamy, tak mamy, że po prostu, że no, wolimy jakieś rzeczy zrobić za te dzieci, wolimy jakoś im pomóc, wolimy te kamyki wszystkie sprzed nóg pousuwać, żeby one się czasem nie przewróciły, wolimy wykonać jakąś pracę na zajęcia praktyczne, żeby nie dostały jedynki, jeśli coś tam się, nie wiem, dziecku zapomniało. Więc chodzi o to, żeby jednak próbować dzieciom dawać samodzielność. I tutaj też mam taki właśnie przykład ojca Adama Szóstego, który chyba w ubiegłym roku był na kongresie, że właśnie on mówi, że jakby my jako rodzice jesteśmy od wyznaczania pola dzieciom. I to pole ma swoje granice, które są tylko opowiedzeniem, czym jest dobro, czym jest zło. I od nas zależy, jak to pole szerokie im wyznaczymy, prawda? Musimy fundamenty, czyli dobro i zło jest podstawą i tutaj nie ma wątpliwości, że absolutnie w każdym momencie wkraczamy, kiedy dziecko miałoby popełnić coś złego. Oczywiście natomiast musimy też dbać o to, żeby to pole, w którym ono się może poruszać, było dość szerokie, żeby to dziecko było, miało jakąś możliwość samodzielności, żebyśmy po prostu nie próbowali przeżyć za nich życia, tylko od najmłodszych lat, dlatego że wiemy, że w wieku, tak jak ja mam dzieci w tej chwili, to już możemy tylko spijać to, co sobie naważyliśmy, czyli generalnie no, jeśli poszło dobrze, no to możemy patrzeć na jakieś efekty, a jeśli zrobiliśmy błędy, no to może jeszcze jakoś tam można je naprawiać, ale to trochę już jest późno. Też myślę, że trochę jest problem właśnie z wymaganiami w stosunku do naszych dzieci, że po prostu trochę nie tylko do naszych dzieci, ale w ogóle świat im nie stawia wymagań. Oni w związku z tym ta młodzież dzisiejsza trochę, no już mówię oczywiście tak, no, dzisiejsza młodzież, a kiedyś to było. Prawda? Oczywiście zaraz tutaj moi dzieci by mnie skrytykowały, że kiedyś to było, ale generalnie wiemy tak, że przez to, że my trochę, moje pokolenie trochę żyło w takich czasach, że było jeszcze trochę bieda, prawda? Że nie mieliśmy wszystkiego, że trzeba było pewne rzeczy się postarać, na jakieś poczekać, że nie wszystko było tak od ręki. Natomiast teraz jest trochę tak, że rzeczywiście wszystko jest tak w zasięgu ręki i naszych portfeli i możliwości. Że wszystko te dzieci mają i z tego tytułu trochę trudno jest właśnie stawiać im jakieś wymagania. I też jakby, no właśnie my rodzice tak właśnie zabezpieczamy tę przyszłość i nie dajemy dziecku, żeby się postarało o coś samo, żeby dostało właśnie tych skrzydeł. Też jest taka historia właśnie jakichś dwóch naukowców patrzyło na łabędzie, jak one się zachowują, właśnie młode łabędzie i mama łabędź. I właśnie ona robiła coś takiego, że jak te łabędzie młode się uczyć, to ona je podszczypywała cały czas. I podszczypywała je tak dość mocno, żeby one po prostu szły do przodu, żeby nie machały, żeby nie poszły na dno. I właśnie ten jeden z tych naukowców chciał się zlitować nad nimi, żeby ona już przestała je tam podszczypywać i przerwać ten proces. Natomiast właśnie drugi mówi, że w momencie, kiedy on go przerwie, to one już, te łabędzie nie będą łabędziami, które są piękne, pływają i cieszą oko i w ogóle żyją szczęśliwie, tylko po prostu jakieś takie zwykłe kury, które będą sobie chodziły po lądzie, bo nie będą umiały pływać. No i właśnie takie niestawianie dziecku wymagań, to myślę, że jakby konsekwencją tego jest dokładnie coś takiego, że te nasze dzieci po prostu nie są w stanie nauczyć się pływać. No i to tutaj też wchodzimy troszeczkę w taki wymiar, że później jest też, no ja też mogę z perspektywy trochę pracodawcy patrzeć i też z mężem oboje, jak zatrudniamy właśnie młodych ludzi, to naprawdę jest duży problem, jeśli chodzi o wymagania w pracy, że po prostu ludzie nie są nauczeni, młodzi tego, że ktoś może od nich jakby postawić jakieś cele, a później co gorsza, prosić o ich zrealizowanie, tak, i rozliczać z tego, to jest bardzo trudne. Tutaj też jakby przechodzimy do takiej cechy, która jakaś nie jest dzisiaj popularna chyba, którą jest pracowitość. Myślę, że no, oczywiście tutaj jest, znamy to, że obowiązki od najmłodszych lat są niezwykle ważne, żeby dzieciom przydzielać jakieś obowiązki, dlatego że to nie jest tylko jakaś opresja dla nich, ale także radość. Teraz była niedawno na Twitterze, czytałam taką dyskusję, że właśnie ludzie pisali, od którego tam roku życia zaczęli właśnie jakąś pracę wykonywać. Oczywiście nie zawodowo, tylko pracę w stylu, że nie wiem, ktoś zagrabił liście albo właśnie wykonał jakiś taki obowiązek w domu. I po prostu każdy był, osoby dorosłe były już właśnie wdzięczne, że coś takiego, że miały taką możliwość, że to właśnie, to znacznie pozwoliło im na rozwój, że to spowodowało, że zupełnie jakby inaczej później podchodzili na rynku pracy do wszystkiego, że też po prostu umieli pracować. Tutaj też chciałabym przytoczyć słowa prymasa Wyszyńskiego, chociaż tam ksiądz Krzysztof na początku powiedział oczywiście, że bardzo lubię naukę Jana Pawła II, taką społeczną, ale też jesteśmy przed beatyfikacją prymasa Wyszyńskiego i bardzo, bardzo dużo zaglądam do jego różnych pism i tego bogactwa całego, które nam zostawił. Jeśli Państwo jeszcze nie jesteście tak bardzo zapoznani z nauką prymasa Wyszyńskiego, to naprawdę bardzo serdecznie polecam też w zakresie właśnie wychowania dzieci, nie wiem, roli kobiet, mężczyzn w świecie, roli żony, męża w rodzinie. Po prostu prymas Wyszyński był geniuszem w definiowaniu tych rzeczy, w jakby przekazywaniu tej nauki. I tutaj właśnie odnośnie pracowitości, to są jakby słowa prymasa, które naprawdę ja sobie bardzo często powtarzam, czytam, przypominam. Jak wiemy, on był tytanem pracy w czasie, kiedy został, nawet najbardziej znamy ten okres, kiedy był aresztowany przez, jak wiemy, został aresztowany na 3 lata przez SB. To wtedy właśnie on miał zorganizowany każdy dzień w taki sposób, że od 6 rano miał zaplanowaną w zasadzie każdą godzinę, mimo że siedział w więzieniu. I mógł po prostu położyć się i leżeć i myśleć sobie, jak ja mam niedobrze i nad czym w ogóle ja mam pracować. On nawet przecież nie wiedział, jak to wszystko się skończy. Niemniej miał cały dzień wypełniony godzina po godzinie pracą z tego okresu. Najwięcej właśnie zostawił nam pism. Tam w trakcie tego okresu powstały też te największe, najważniejsze dla Polski inicjatywy, takie jak właśnie śluby jasnogórskie. Więc myślę, że jako na kimś, kto może nas poprowadzić właśnie jako pracowników, jako ludzi, którzy mają mieć taką cnotę pracowitości, to prymas jest najbardziej taką pożądaną osobą. I prymas tutaj się z nami nie cacka. Mówi, że lenistwo jest deformacją psychiczną, bo pozbawia rozum i wolę inicjatywy. Prowadzi do zaśniedziałości serca, wskutek czego młody człowiek stale cofa się w swoim rozwoju, nie mając odpowiedniego rozruchu dla swoich możliwości, zdolności i talentów. I dalej mówi, gdy chcesz, aby coś ci zrobiono, idź do człowieka, który ma dużo pracy. Dlaczego? Dlatego, że ten, kto ma dużo pracy, a czasu dużo, jest ten, kto ma pracy mało, a czasu dużo, jest tak psychicznie rozłożony i rozleniwiony, że jego sprawność mobilizacji psychicznej, a nawet fizycznej jest osłabiona. I to jest bardzo szorstkie słowa, gorzkie, ale takie mówiące naprawdę o tym, zresztą to, że właśnie jeśli chcesz, żeby została praca wykonana, to daj ją komuś, kto ma najwięcej pracy. To jest oczywiście też bardzo często na różnych takich motywacyjnych szkoleniach i warsztatach właśnie dokładnie taka fraza mówiona, dlatego że wiemy, że człowiek, który ma właśnie dużo pracy, jest w stanie przyjąć jej jeszcze więcej, dlatego że jest właśnie w takim pędzie, rozumie tę pracę, umie sobie ją zorganizować. I my właśnie z mężem, jako trochę też pracodawcy, patrząc na tych młodych ludzi, widzimy, że oni są bardzo poszkodowani tym, że przychodzą do pracy właśnie z tego też powodu, że trochę mamy też taką kulturę takiej szybkiego wszystkiego, że po prostu wszystko się zmienia bardzo szybko. Oni też dostają bardzo dużo bodźców w ciągu dnia, mnóstwo informacji, które muszą przetworzyć w tych swoich głowach. To oni nie potrafią nawet skupić się 8 godzin na pracy, że przychodzą do pracy i że to trzeba usiąść i 8 godzin pracować nad czymś, albo nawet właśnie nad jakąś jedną rzeczą bardzo długo poświęcić. I to jest właśnie, jeśli od początku jakby nie damy dzieciom możliwości właśnie takiego pochylenia się, skupienia się nad pracą, to później właśnie jest efekt taki, że oni nie potrafią pracować. No i tu myślę, że pracowitość to jest taka cecha, którą powinniśmy bardzo tutaj przestrzegać i uczyć dzieci nasze tej pracowitości od początku. Ja też bardzo polecam wszystkie książki pani doktor Wendy Pułtawskiej, dlatego że ona zresztą pewnie wielu z Państwa bardzo dobrze zna tą literaturę i panią Wandę Pułtawską. Natomiast tam jest bardzo dużo właśnie taka pomoc, żeby pomóc młodym ludziom zaadresować życie, bo jest taki problem, że mają taką wielość wyborów, mają tyle możliwości, że właśnie no, tak jak pani Wanda Błutawska mówiła, że kiedyś oni pokolenie Kolumbów miało o wiele łatwiej, ponieważ oni stawiali tylko na dwie wartości, Bóg i ojczyzna, i to wszystko było jasne. Całe życie ich było poświęcone jakby temu i wiedzieli, co robić w każdym momencie. Teraz młodzi ludzie mają takie możliwości, mają, no, nie dzieje się tak, żeby coś, jakby to było zagrożona na przykład ich wolność, także nie będą mogli, nie wiem, wyjechać gdzieś, no akurat może teraz trochę jest, ale nie mamy wojny. No i po prostu przez ten moment taki, że jest dobrze, to po prostu jest problem z zaadresowaniem tego życia. Dlatego też myślę, że taka pracowitość, takie ukierunkowanie na trochę na obowiązki to jednak pomaga. Następną taką cechą, z którą nasze dzieci będą musiały się zderzyć i zderzają się i my także, to jest uczciwość, którą też chciałabym tutaj jakby wyodrębnić, dlatego że no mamy taki trochę świat, że bardzo żyjemy w świecie właśnie wirtualnym i w tym świecie jest trochę tak, że jest tendencja do udawania, że coś jest lepiej niż jest w rzeczywistości. Poprawiane są zdjęcia, podkreślane jest, nie wiem, pisane jest coś innego niż robię w życiu, jest po prostu generalnie, no to lubimy siebie oglądać właśnie w tych mediach społecznościowych, bo tam jesteśmy dużo fajniejsi niż w rzeczywistości. I myślę, że no, dla młodych ludzi to już stało się taką codziennością, że nawet nie czują tego czasami, że to jest coś nieuczciwe, że się żyje z jakąś maską, że żyje się w jakiejś takiej trochę obłudzie jednak, dlatego że no, trochę definiujemy siebie tam w tym internecie inaczej niż to wygląda. Dlatego myślę, że to jest bardzo duże zagrożenie, żeby w ogóle mówić o tym, że no, czym jest uczciwość, tak? Czym jest prawda, że takie małe właśnie jakieś tam podkręcanie sobie czegoś w internecie, to prowadzi do tego, że w pewnym momencie już nam się myli, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Więc tutaj myślę, że gdyby właśnie jednak próbować pokazywać siebie, nie wiem, przed innymi takimi, jakim się jest, żyć w prawdzie, no to jednak później jakoś też człowiek czuje się bardziej wolny, jeśli tego się trzyma. I to też ma ogromny wpływ właśnie później na to, kim ten człowiek staje się, będąc dorosłym. Właśnie chodzi mi już o taką moralność i etykę. Moralność jest bardzo potrzebna w związkach, kiedy zawiera się już związek małżeński. Jeśli taki człowiek ma jakby wyuczone od dawna takie mechanizmy, że mogę coś udawać, że mogę być kimś innym, to później naprawdę ciężko odnaleźć bardzo swoją tożsamość w takim małżeństwie, w takiej rodzinie. Natomiast też to się przekłada właśnie też na taką etykę w pracy, ponieważ no, też opowiadała mi koleżanka, która pracuje w korporacji takiej dużej i coraz większe są właśnie takie problemy i coraz więcej jest szkoleń, żeby ludziom wytłumaczyć, że w pracy to generalnie pracujemy. Że jak przychodzimy do pracy i pracodawca nam płaci za ten czas, kiedy tam jesteśmy, to my jesteśmy zobowiązani wykorzystać ten czas na to, żeby wykonywać obowiązki zawodowe. I okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste, że właśnie muszą się odbywać specjalne szkolenia na ten temat, żeby dla ludzi było to jakoś stało się jasne. Więc tutaj myślę, że no bardzo duża jest nasza rola, żeby najmniejszych dzieci jakby bardzo pokazywać, co jest prawdą. I też właśnie no my musimy bardzo na to uważać, żebyśmy nie wpadli też w taki wir troszkę właśnie tego świata, jakim jest świat wirtualny i nie próbowali jakoś, nie wiem, pokazać siebie w lepszym świetle niż to jest w rzeczywistości. I po prostu, żebyśmy umieli żyć w prawdzie. Tutaj jeszcze jest z kolei papież Franciszek, jeszcze mówi o czymś takim jak wybujały indywidualizm. Myślę, że to wszyscy wiemy, czym to jest, dlatego że no teraz no, przez to, że właśnie nasze dzieci często są wychowywane w takim właśnie trochę poczuciu, że są najlepsze, że właśnie że wszystko, co robią, to są w ogóle są panami świata i oczywiście to jest dobre, żeby budować w dziecku poczucie pewności siebie, tylko żeby to miało jak najwięcej z taką wiarą w siebie, a nie z takim zadufaniem w sobie. I tutaj właśnie jest też to, o czym mówił ojciec Adam, wyznaczanie tych granic, tak, żeby po prostu spróbować jakoś mądrze do tego podejść, żeby jednak jeśli coś nie wychodzi, to powiedzieć to dziecku tak naprawdę. I bo papież mówi, że musimy wziąć pod uwagę rosnące zagrożenia stwarzane przez wybujały indywidualizm, który wynaturza więzi rodzinne i doprowadza do traktowania każdego człowieka rodziny jako samotnej wyspy. No i tutaj dokładnie o to chodzi, że właśnie w momencie, kiedy człowiek staje się właśnie takim panem świata i właśnie w ten sposób jest wychowany, że jest najlepszy, no to może wpaść w taki wybujały indywidualizm i po prostu przestanie widzieć jakby drugiego człowieka. No i to jest bardzo, bardzo ważny argument poruszany przez papieża. Ja też myślę, że na przykład ważną rolę właśnie w rodzinie pełni rodzeństwo właśnie w takim punkcie, dlatego że no, to właśnie rodzeństwo jest taką szkołą właśnie takiego myślenia o kimś innym, polegania na kimś innym, czy troszczenia się o kogoś innego. Tu mi się też przypomina taka historia też opisana kiedyś przez prymasa Wyszyńskiego, że on jak był małym chłopcem, był bardzo niegrzeczny, wręcz mówił o sobie, że był łobuzem i miał siostry. I w pewnym momencie jakoś się zdenerwował i siostrom spalił lalki, które miały. W tamtych czasach to w ogóle było w ogóle no, taki gest, co jest straszny, a on spalił te lalki, kiedy było wiadomo, że to w ogóle nie do odzyskania było. No i to było naprawdę ogromne przewinienie i one bardzo płakały. No i pisał prymas Wyszyński, że przyszła sprawiedliwość w postaci taty. No i on bał się, jaka będzie sytuacja, no i schował się gdzieś tam pod fortepianem. I w tym momencie wszystkie te siostry stanęły murem i broniły go, żeby nic mu tata nie zrobił, żeby nie dostał tego klapsa, żeby nie dostał reprymendy od swojego taty. Wszystkie te siostry właśnie, mimo że to właśnie ich lalki spłonęły, stanęły murem za tym bratem. Właśnie wszyscy wiemy, że właśnie dokładnie na tym polega rodzeństwo, że uczymy się właśnie takiej opieki, zapobiegliwości od drugiego człowieka i myślę, że właśnie wręcz prymas Wyszyński mówił, że w rodzinach wielodzietnych to jest o wiele łatwiejsze właśnie, żeby nie popaść w taki indywidualizm, ponieważ to jest od początku już kształcone na podstawie właśnie tego, że się jest dla, nie tylko dla siebie, ale też dla rodzeństwa. Myślę, że tutaj też jest właśnie to, wcześniej troszkę powiedziałam o tej nieumiejętności oczekiwania, że nasze dzieci wszystko mają od razu, że właśnie też tu papież Franciszek mówi, że po prostu, żeby dać szansę, żeby dziecko mogło oczekiwać czegoś, żeby nie zabrać mu tej możliwości, żeby nie zaprzeczyć jakimś pragnieniom dziecka, ale jednak zaspokoić je, tak odroczyć trochę to zaspokojenie, dlatego że no pewnie widzieliśmy wielokrotnie w jakichś, nie wiem, marketach sytuacje, kiedy dziecko rzuca się po podłodze, bo on chce i mama po prostu cała zdenerwowana, jakaś niezręczna sytuacja, bo dziecko chce. No i później jeśli jakby z takimi zachowaniami nie zaczynamy sobie jakoś radzić, no to przeradza się to w wieku dorosłym coś dużo gorszego, dlatego że to zostaje i to dziecko, ten człowiek nadal ciągle coś chce, tak? Uważa, że to mu się należy od razu, więc no tutaj jest bardzo duża, no też żeby po prostu spróbować sobie jakoś. My pamiętam, że w dzieciństwie u naszych dzieci robiliśmy coś takiego, że pewnie Państwo też, że jak mieli zabawki, to na jakiś czas chowaliśmy tę część zabawek, a za jakiś czas wyjmowaliśmy je i one były znów nowe, znów się cieszyły te dzieci, znów właśnie jakby poczekały, że za jakiś czas dostaną te zabawki i właśnie wtedy wiedziały, że jak się na coś poczeka, to później się to można dostać, jest jakaś nagroda. Więc tutaj to są, myślę, że takie podstawowe cechy, które mi przychodzą do głowy, które mogą sprawiać, że my jako rodzice będziemy pełnić społeczną rolę właśnie w tym, że będziemy wychowywać dzieci nasze do tego, żeby one były silne i odważne, żeby umiały się odnaleźć w tym świecie, gdzie wiadomo, że już nawet we Francji jakiś taki filozof stwierdził, że we Francji już rodziny są mniejszością. I myślę, że to niestety w Polsce może też nas czekać, że taki model rodziny tradycyjnej może nam jednak uciekać bardzo szybko, tak jak szybko weszły te różne takie standardy do określania płci i tak dalej. Nawet nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko się zadzieje. Tak samo myślę, że możemy nagle zobaczyć, że po prostu w Polsce rodziny rzeczywiście są mniejszością i dziwnością, tak jak małżeństwo mojego syna dla wielu jego znajomych. Więc myślę, że po prostu nasze dzieci, żeby mogły jakby w tym świecie się poruszać, muszą przede wszystkim mieć siłę, odwagę, samodzielność, właśnie taką, te wszystkie cnoty, które są potrzebne do tego, żeby być takim odważnym człowiekiem i móc też jakby trochę mieć wpływ na ten świat. A z drugiej strony właśnie, jeśli możemy cokolwiek zrobić dla tych dzieci, młodzieży, która jest jakby nie miała tyle szczęścia, żeby urodzić się w rodzinie, która funkcjonuje normalnie, prawidłowo, żeby tym dzieciom troszeczkę tego kawałka naszego życia pokazać, żeby one mogły w tym uczestniczyć. Tutaj też właśnie sobie zastanawiałam się właśnie nad tą rolą, jaką my mamy, czym jest taka rola społeczna właśnie małżeństwa i definicja tej roli społecznej jest taka, w ogóle roli społecznej, że to jest zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Jest to zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowanej pozycji społecznej. Więc tak naprawdę my możemy siebie traktować jako takie dobro narodowe, my jako rodziny i podejść do tego, że my naprawdę mamy bardzo dużo obowiązków, zwłaszcza teraz, w stosunku do tego, żebyśmy właśnie i wychowali tak dzieci, żeby one mogły być świadkami tych rodzin kiedyś i starali się, jeśli w ogóle jakikolwiek wpływ możemy mieć na to, żeby świadczyć wobec właśnie innych dzieci, które nie mają takiej możliwości, żeby ściągać je do tego domu, dawać im przestrzeń, żeby one zobaczyły, jak funkcjonuje rodzina, żeby może też nawet podjąć czasami próbę rozmowy. Oczywiście nie wdzierając się w jakieś kompetencje rodziców, ale chodzi o to, żeby po prostu miały styczność. Też właśnie koleżanka mi opowiadała sytuację, że w Anglii jedna mała Angielka zaprzyjaźniła się z muzułmanką. No i ona bardzo często właśnie chodziła do nich do domu, no i tam była prawdziwa rodzina, ta muzułmańska, dlatego że właśnie oni no, jedli razem posiłki, spędzali razem czas w domu i ona po prostu, kiedy stała się osobą dorosłą, przeszła na islam. I to właśnie to jest tak, że w ludziach jest naprawdę bardzo duża potrzeba właśnie na pewnym etapie bycia w tej wspólnocie takiej rodzinnej, szukania tego ciepła, szukania tego domu w domu, a nie mają takiej możliwości. No i właśnie efekt jest taki, że gdzieś to znajdują i gdzieś szukają takiego wzorca też nawet właśnie w innych religiach, że to ich prowadzi właśnie do zaspokojenia tej potrzeby rodzinnej. No tutaj właśnie my jako dobro narodowe powinniśmy właśnie tutaj bardzo no, próbować być świadkami i właśnie tak jak powiedziałam w przypadku też wpływu na dzieci, które na znajomych naszych dzieci, ale też myślę, że bardzo często ja to widzę też u mojego męża, bo ja mam szczęście, że pracuję w takim, no, w takiej bańce troszeczkę, że wszyscy myślimy podobnie, ponieważ prowadzimy sobie portal religijny, wszyscy mamy w ogóle podobne poglądy, mamy rodziny, więc po prostu się jesteśmy towarzystwem wzajemnej adoracji i się cieszymy, że jest tak fajnie. Natomiast mój mąż chodzi codziennie właśnie do pracy, do firmy i tam dokładnie też zderza się właśnie z taką sytuacją, że no, no też bardzo dużo właśnie tak jak syn przeżywał na tych wakacjach, tych dyskusji, też dokładnie jest atakowany w taki sposób, zwłaszcza teraz w dobie tego kryzysu w kościele, który jest, to natychmiast mąż ma następnego dnia właśnie argumenty, no i jak ten twój kościół, widzisz jak ten twój kościół wygląda. No i właśnie tu jest też z kolei właśnie Prymas Wyszyński napisał taką książkę Duch pracy ludzkiej, i tam napisał taki rozdział w Chrystusowej Szkole Pracy. Właśnie napisał, że żeby odnajdywać właśnie sens swojej pracy, w tym, że po prostu człowiek nawet jak ma niechęć, jak chodzi czasami właśnie, że zderza się właśnie nie tylko czasami z jakimś innym światopoglądem, ale w ogóle taki poszukuje sensu tej swojej pracy, to po pierwsze oczywiście głęboki sens jest tego, że właśnie no, musimy utrzymywać rodziny, żebyśmy mogli właśnie je realizować, to dobro narodowe, żeby po prostu rodziny nasze miały co jeść. To jest oczywiście niezwykle szlachetny cel bez względu na to, jaką pracę wykonujemy. Ale też tak jak właśnie mówił Prymas Wyszyński, musimy pamiętać o tym, że Jezus jak przyszedł na ziemię, jak zaczął swoją pracę, naukę, to nie poszedł do kapłanów właśnie, do tych uczonych w piśmie, tylko poszedł do tych ludzi, którzy najciężej pracowali wtedy. Poszedł do takich ludzi, którzy właśnie już byli przedsiębiorcami też, byli rybakami, byli robotnikami, bo wiedział, że właśnie z nimi tę pracę najlepiej wykona. I tak myślę sobie, że gdyby Jezus dzisiaj przyszedł, to właśnie dokładnie może by tak było, że poszedłby właśnie do tych firm, do tych osób, które są najbardziej zapracowane i by powiedział, chodźcie, to mi pomożecie, dlatego że wiedział, chciałby, że te osoby, które najwięcej pracują, to najwięcej będą mogły też tej pracy ofiarować. No więc tutaj takie trochę też mamy często właśnie z mężem takie rozmowy, że czy ta praca w ogóle ma sens. No to też tak pomyślałam sobie, że może towarzyszy nam takie poczucie wielu z nas i chciałam takie właśnie przedstawić uzasadnienie. A na koniec jeszcze chciałam Państwu też jakby przytoczyć właśnie też z tej encykliki, z tej adhortacji papieża Franciszka, na której tak naprawdę oparłam w ogóle ten pomysł na ten wykład, bardziej na jakby podzielenie się opiniami niż wykład. I papież napisał właśnie tam taki fragment, który myślę, że bardzo możemy sobie nieść go gdzieś tam w świat i może nam jakoś pomoże właśnie w wielu sytuacjach i też w takim uzasadnieniu naszych małżeństw i tego, jaką rolę pełnimy. Małżonkowie muszą zyskać jasną i umotywowaną świadomość w odniesieniu do swoich obowiązków społecznych. Gdy tak się stanie, łączące ich uczucie nie zniknie, ale napełnia się nowym światłem, jak to wyrażają następujące słowa. Twoje ręce są moją pieszczotą, mymi codziennymi akordy. Kocham Cię, bo Twe ręce działają na rzecz sprawiedliwości. Jeśli kocham, to dlatego, że jesteś moją miłością, wspólnikiem i moim wszystkim. A na ulicy ramię w ramię jesteśmy znacznie więcej niż Twoje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.